stworzeniu jest swego, który stoisz jako sztandar narodów. Przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzielną, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznym do rozwagi sprawiedliwych i przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo sam już jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na zewnątrz i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich nic mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni ich posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Kończymy nasze ćwiczenia duchowe, nasze rekolekcje adwentowe. Chciałbym, kochani, żebyśmy naszą uwagę dzisiaj skupili na Golgocie, na tym miejscu, gdzie Chrystus ofiarowuje się na ołtarzu krzyża za każdego z nas, aby dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego. Ten krzyż jest sztandarem naszej wiary. Krzyż jest symbolem, który powinien również motywować mnie do tego, abym zapragnął w swoim życiu naśladować Jezusa Chrystusa. Powinien to być naprawdę ważny znak w moim życiu. Nie powinienem krzyża się wstydzić. Można to sprawdzić, można zastanowić się i zbadać, jak to w moim życiu jest w kontekście, gdy chociażby przechodzę koło kościoła, na których na każdym jest krzyż, gdy przechodzę koło kapliczki, czy nie wstydzę się uczynić znaku krzyża. Jednocześnie ten znak krzyża jest wyrazem mojej wdzięczności za dzieło odkupienia, łączności z Bogiem, a nade wszystko przyznawania się do Niego. Bo jeżeli rzeczywiście Bóg jest moim Ojcem, to jestem przekonany, że nikt z nas, spotykając przypadkowo swojego tatę na ulicy, nie będzie wstydził się do niego podejść, przytulić, przywitać. Czy tak samo jest z Bogiem w moim życiu? Czy jestem dumny z tego, że jestem osobą wierzącą? Bo tak powinno być. To, że poszedłem za Chrystusem, powinno rodzić w moim sercu dumę. Nie poczucie skrępowania czy wstydu. Jak jest, każdy z nas musi sobie sam na to odpowiedzieć. Jeżeli by było inaczej niż ta duma, no to trzeba to przepracować, trzeba to zrozumieć. A dowodem, że jest to prawda, jednym z dowodów, że jest to prawda, co się dokonało, to jest chociażby to, kochani, zobaczcie, jak z krzyżem się walczy. No niezrozumiałe jest dla mnie, niepojęte, jeżeli ktoś jest niewierzący, co komu przeszkadzają dwie zbite deski. No bo to jest dla osoby niewierzącej nic innego jak dwie zbite deski. Dla nas natomiast sztandar, flaga, najważniejszy znak naszej wiary, który ma przyczynić się do tego, że ja również, patrząc na ofiarę Jezusa Chrystusa, będę chciał w swoim życiu się poświęcać. Tak to wygląda. Dlatego jest to dowód, bo z niczym się tak nie walczy jak z krzyżem, nawet w naszej chrześcijańskiej Polsce. Także warto to przeanalizować i zobaczyć, i dostrzec to. Drugim wymiarem krzyża, kochani, to jest kwestia trudnego doświadczenia. Tak mówimy i tak rzeczywiście jest. Gdy przychodzi nam się zmagać z różnego rodzaju wydarzeniami, trudnymi wydarzeniami, nazywamy to krzyżem. I tutaj możemy dokonać takiego podziału na dwie sytuacje. Krzyż może być przeze mnie zawiniony, to znaczy, że moje decyzje w życiu, moje postępowanie sprowadziły na mnie trudne sytuacje. Może być też krzyż niezawiniony. Wola, wolna wola drugiego człowieka lub jakieś okoliczności sprawiła, że przychodzi mi przeżywać trudne chwile. I muszę o tym bardzo mocno pamiętać. O tym wczoraj sobie mówiliśmy. Pan Bóg pozwoli ci podjąć decyzję w swoim życiu, nawet jeżeli ona będzie wbrew woli Boga. I pozwoli również ci dźwigać konsekwencje tych wyborów, bo najczęściej one są trudne, złe, przynoszące ból i cierpienie. Natomiast nigdy cię z tym krzyżem nie zostawi, pomimo że sprzeciwiłeś się jego woli. Pamiętaj o tym, że tak jak rodzic, gdy upomina dziecko, gdy prosi, aby nie zachowywało się tak, a nie inaczej, i dziecko i tak pójdzie swoją drogą, to rodzic go nie zostawi. Pewnie się zdenerwuje, pewnie będzie trochę zły, ale na pewno będzie chronił i próbował pomóc. Tym bardziej Bóg w swojej doskonałej miłości, jeżeli uznasz swoją winę, jeżeli poprosisz o tą pomoc, to pomoże ci dźwigać ten krzyż. To nie będzie tak, że pstrykniesz palcami i konsekwencje wyborów znikną. Nie, ale Pan Bóg uzdolni cię do tego, żebyś ten krzyż, pomimo wykroczenia przeciw Jego woli, dał radę udźwignąć. Z kolei ten drugi rodzaj krzyży, tych trudnych doświadczeń, niezawinione, może stać się w twoim życiu przyczyną uświęcenia. To jest jedna z najskuteczniejszych modlitw. Zobaczcie, co przez krzyż się dokonało. Chrystus dokonał odkupienia rodzaju ludzkiego. Ten, który nie miał grzechów, umiera na krzyżu za grzechy ludzi. Więc jeżeli masz trudne sytuacje w życiu, to spróbuj je ofiarować w intencjach, których nie brakuje każdemu z nas. Zawsze mamy o co i za kogo zanosić modlitwy przed tron Boga. A powtórzę to jeszcze raz i musimy sobie to uświadomić. Jest to jedna z najskuteczniejszych modlitw. Jeżeli podejmuję krzyż, to nie znaczy, że on ma nie rodzić, nie może rodzić w tobie lęku, czasami nawet przerażenia, ale potrzebna jest zgoda na wolę Boga w moim życiu. I tutaj warto zobaczyć, jak przeżywał to sam nasz Pan Jezus Chrystus. Pocił się krwawym potem, tak się bał. Zresztą padły te słowa z Jego ust. Ojcze, jeżeli to możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Ale nie moja, Twoja wola niech się dokonuje. Zgoda. Nie zostajemy wtedy sami. Bóg nie zostawia nas samych. Zastanówmy się w kontekście tej mszy świętej, to nabiera jeszcze takiego wyraźniejszego oblicza. Jest to bardziej dostrzegalne, bo jest to msza z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Przychodzicie, kochani, ze swoimi chorobami, trudnościami do Boga, aby was pokrzepił. On was pokrzepi i wzmocni, bo ten sakrament namaszczenia chorych po to właśnie jest dany człowiekowi, aby w tych trudnościach fizycznych, w tych różnych chorobach, ale nie tylko fizycznych chorobach i duchowych chorobach, bo one są też. Problem w nich polega na tym, że są trudniejsze do zauważenia, a mogą w skutkach być dużo, dużo bardziej tragiczne niż ta choroba fizyczna. Tak może być. I przychodzimy do Boga, aby prosić Go o wsparcie. Każdy sakrament jest nam dany po to, aby nas wzmacniać na tej drodze do świętości. Cierpienie naprawdę uświęca. Uświęca naprawdę, uświęca najpierw samego ciebie, jeżeli będziesz to cierpienie przeżywał z wolą Bożą, a potem ma moc uświęcać tych wszystkich, między którymi jesteś. Twoją rodzinę, Twoich znajomych, ludzi z miejsc pracy, tych, których spotykasz. Jeżeli w duchu miłości i zgody będę przeżywał te cierpienia, taką moc one mają. Także warto sobie to uświadomić i warto o to zawalczyć. Jeżeli ktoś zgodził się na tą formułę rekolekcji, o której wspominałem w niedzielę i podjął te wyzwania, moje propozycje, które codziennie wam przedstawiam, jak ten czas rekolekcji dobrze wykorzystać, owocnie wykorzystać, zagłębić się, to dzisiaj chciałbym wam zaproponować medytację nad fragmentem opisującym ostatnie dni z życia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To, co się wydarzyło od Ogrodu Oliwnego aż po Golgotę, gdy Jezus z pokorą przyjmuje krzyż. Aby zanurzać się w tym fragmencie, czytać go, aby medytować i zastanawiać się, w jaki sposób ja mogę mojego Mistrza naśladować. A druga rzecz, to chciałbym, moi drodzy, abyście dzisiaj pomodlili się za tych wszystkich, jeżeli takowe osoby w waszym życiu są, przez które was spotkało jakaś przykrość, jakieś cierpienie, jakiś krzyż. Jeżeli macie takie osoby, to jest naprawdę wyraz doskonałej miłości, do której zachęca nas Chrystus. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół. I to jest naśladowanie, bezpośrednie naśladowanie w prostej linii Chrystusa. On podejmuje śmierć za nas, nie mając żadnej winy. Ja dzisiaj, oczywiście w duchu wolności, jak zawsze, i to jest wasza decyzja, czy to zrobicie, czy nie. Jeżeli są takie osoby w waszym życiu, pomódlcie się za nie i spróbujcie z serca wybaczyć to wszystko. Tak dokonuje się uświęcenie. Najpierw nas, a potem innych. Bo tego typu postawa, moi drodzy, ten dar miłości zawarty w modlitwie przede wszystkim będzie uleczał Twoje serce. Twoje serce stanie się piękniejsze, większe, pojemniejsze. Na pewno ta modlitwa będzie oddziaływała również na tych ludzi. Ale to Twoje serce zobaczysz, co w nim zacznie się dziać. Jeżeli w ten sposób pozwolę sobie na to, jeżeli zawalczę o to, żeby wybaczać serca, żeby składać dar modlitwy za tych, którzy sprawiają, że nie spotyka jakaś trudność, jakiś krzyż. Kończąc te rekolekcje, chciałbym, moi drodzy, aby te święta, do których przygotowujemy się i przez Adwent, i przez rekolekcje, były przeżyte w świadomości tego, co się dokonało. To, o czym mówiliśmy. Od ogrodu Eden, poprzez Betlejem i Golgotę. I żeby w moim sercu była wdzięczność Bogu, że podjął to dzieło odkupienia każdego z nas. Żeby te święta były przeżyte w duchu dziękczynienia Bogu. I żeby to stało na pierwszym miejscu, gdy będziemy przeżywać te święta, począwszy od Wigilii i spotkania w gronie rodzinnym, jak i pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. Niech nasze serca będą przepełnione dziękczynieniem. Teraz nastąpi